Aleksandr Dima, ojciec. Kobieta o aksamitnym naszyjniku. Przekład anonimowy. Rozdział pierwszy. Rodzina Hoffmana. W liczbie uroczych miast rozrzuconych po wybrzeżach Renu, niby ziarna różańca, którego sznurkiem byłaby rzeka, stoi Mannheim, druga stolica Wielkiego Księstwa Badeńskiego, druga rezydencja Wielkiego Księcia. Dziś, kiedy statki parowe dochodzą do Mannheimu, kiedy kolej żelazna prowadzi do Mannheimu, a strzelanina rewolucyjna zbryzgała krwią jego szatę, nie wiem już, czym jest Mannheim, ale w epoce rozpoczynającej to opowiadanie, to jest lat temu 60, określę wam, czym ono było. Było to miasto typowo niemieckie, ciche i polityczne zarazem, nieco smutne, a raczej marzycielskie. Było to miasto romansów Augusta La Fontaine'a, poematów Goethego, Henryki Bellman i Wertera. Dość rzucić okiem na jego domy uczciwie wyrównane, podzielone na cztery kwadraty, na ulice szerokie i piękne, gdzie kiełkuje trawa, na wodotrysk mitologiczny z promenadą ocienioną dwurzędowymi akacjami, by osądzić, jak życie miłe by było i łatwe w podobnym raju, gdyby namiętności miłosne lub polityczne nie wkładały tam czasami pistoletu do ręki Wertera lub sztyletu do ręki Sanda. Jest tam zwłaszcza miejsce mające charakter szczególny, to na którym wznosi się kościół i teatr. Musiały one być wybudowane razem i przez jednego architekta, zapewne w połowie przeszłego wieku, kiedy kaprysy jakiejś faworyty wpływały na artyzm do tego stopnia, że cała jedna część sztuki przybierała jej nazwisko od kościoła do maleńkiego domku, od posągu brązowego o 10 stopach do figurki z saskiej porcelany. Owóż kościół i teatr mannheimski są w stylu Pompadour. Kościół ma dwie nisze zewnętrzne i w jednej z nich stoi Minerva, w drugiej Hebe. Nad drzwiami teatru znajdują się dwa sfinksy. Jeden z nich przedstawia komedię, a drugi tragedię. Pierwszy trzyma pod łapą maskę, drugi sztylet. Na głowach ich włosy układają się szczeciniasto z warkoczem pudrowanym, co się dziwnie nadaje do ich charakteru egipskiego. Cały wreszcie plac, domy otaczające, drzewa przycinane, mury festonowane, wszystko otacza się tym samym charakterem i tworzy całość nader wesołą. Do pokoju jednego z tych domów na pierwszym piętrze, którego okna skośnie wychodzą na drzwi kościoła jezuitów, wprowadzimy czytelnika, cofając go do miłościwego lub niemiłościwego lata 1793 roku w dniu niedzielnym 10 maja. Wszystko więc rozkwita. Wodorosty nad brzegiem rzeki, stokrotki na polu, pszęcze po płotach, róże w ogrodach i miłość w teatrach. Dodajmy teraz to, że jedno z serc bijących najmocniej w mieście Mannheimie i okolicach znajdowało się w piersi młodzieńca zamieszkującego niewielki pokój, o którym mówimy. Pokój i młodzieniec zasługują na opis szczegółowy. Pokój niechybnie znamionował umysł kapryśny i malowniczy. Wyglądał bowiem jak pracownia malarska, magazyn muzyczny i gabinet literacki. Była w nim paleta, pędzle i sztalugi, a na sztalugach zaczęty szkic. Była gitara, wiola i fortepian, a na fortepianie otwarta sonata. Było pióro, kałamarz i papier, a na papierze nagryzmolony początek ballady. Następnie wzdłuż ścian łuki, strzały, arbelty z XV wieku, narzędzia muzyczne z XVII, szkatułki ze wszystkich wieków, czary wszelkich form, spinki wszystkich gatunków, nareszcie naszyjniki szklane, wachlarze z piór, wypchane jaszczurki, zasuszone kwiaty, ale wszystko to nie warte 20 talarów bitych. Mieszkaniec tego pokoju byłże to malarz, muzyk czy poeta? Nie wiemy. Ale był to niezaprzeczalnie palacz. Wśród bowiem wszystkich tych zbiorów, zbiór najkompletniejszy, zajmujący miejsce honorowe, w słońcu nad starą kanapą, a tuż pod ręką, stanowiła fajczarnia. Kimkolwiek on jednak był, poetą, muzykiem, malarzem czy palaczem, w tej chwili nie palił, nie malował, nie komponował, nie pisał.